otwórzmy sobie, bracia, siostry, drugi list Pawła, apostoła do Tesaloniczan. Strona 1281. Strona 1281, drugi list Pawła, apostoła do Tesaloniczan. Tu ma tylko małe trzy rozdzieliki, przeczytamy sobie cały ten list. Ale trzy rozdziały mówię praktycznie o tym samym. Drugi list Pawła apostoła do Tesaloniczan, strona 1281. Paweł i Sylwan i Tymoteusz do zboru Tesaloniczan w Bogu Ojcu naszym i Panu Jezusie Chrystusie. Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa. Powinniśmy zawsze dziękować Bogu za was, bracia. Jest to rzecz słuszna, wiara wasza, bowiem bardzo wzrasta, a wzajemna miłość wasza pomnaża się was wszystkich. Tak, że i my sami chlubimy się wami w zborach Bożych, waszą wytrwałością i wiarą we wszystkich prześladowaniach waszych i uciskach, jakie znosicie. Jest to bowiem, jest to dowodem sprawiedliwego sądu Bożego i tego, że zostaliście uznani za godnych Królestwa Bożego, za które też cierpicie. Gdyż sprawiedliwa to rzecz u Boga, odpłacić uciskiem tym, którzy was uciskają, a wam uciskanym dać odpocznienie wespół z nami, gdy się objawi Pan Jezus z nieba ze zwiastunami mocy swojej, w ogniu płomienistym wymierzając karę tym, którzy nie znają Boga oraz tym, którzy nie są posłuszni Ewangelii Pana naszego Jezusa. Poniosą oni karę, zatracenie wieczne, oddalenie od oblicza Pana i od mocy chwały Jego, gdy przyjdzie w owym dniu, aby być uwielbionym wśród świętych swoich i podziwianym przez wszystkich, którzy uwierzyli, bo świadectwu naszemu uwierzyliście. W tej myśli też modlimy się zawsze za was, aby Bóg nasz uznał was za godnych powołania i w mocy doprowadził do końca wszystkie wasze dobre zamierzenia i dzieła wiary, aby imię Pana naszego Jezusa Chrystusa było uwielbione w was, a wy w Nim, według łaski Boga naszego i Pana Jezusa Chrystusa. Co się zaś tyczy przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa, spotkania naszego z Nim, prosimy was, bracia, abyście nie tak szybko dali się zbałamucić i nastraszyć, czy to przez jakieś wyrocznie, czy przez mowę, czy przez list rzekomo przez nas pisany, jakoby już nastał Dzień Pański. Niechaj was nikt w żaden sposób nie zwodzi, bo nie nastanie pierwy, zanim nie przyjdzie odstępstwo i nie objawi się człowiek niegodziwości, syn zatracenia. Przeciwnik, który wynosi się ponad wszystko, co zwie się Bogiem lub jest przedmiotem boskiej czci, a nawet zasiądzie w świątyni Bożej, podając się za Boga. Czy nie pamiętacie, że jeszcze będąc u was o tym wam mówiłem? A wiecie, co go teraz powstrzymuje, tak już się objawi dopiero we właściwym czasie. Albowiem tajemna moc nieprawości już działa, tajemna dopóki ten, który teraz powstrzymuje, nie zejdzie z pola. A wtedy się objawi ów niegodziwiec, którego Pan Jezus zabije tchnieniem ust swoich i zniweczy blaskiem przyjścia swego. A ów niegodziwiec przyjdzie za sprawą szatana z wszelką mocą wśród znaków i rzekomych cudów, wśród wszelkich podstępnych oszustw wobec tych, którzy mają zginąć, ponieważ nie przyjęli miłości, prawdy, która mogła ich zbawić. Dlatego zsyła Bóg na nich ostry obęd, tak iż wierzą kłamstwu, aby zostali osądzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie, lecz znaleźli upodobanie w nieprawości. My jednak powinniśmy dziękować Bogu zawsze za was, bracia, umiłowani przez Pana, że Bóg wybrał was od początku ku zbawieniu przez Ducha, który uświęca, i przez wiarę w prawdę. Do tego też powołał was przez Ewangelię, którą głosimy, abyście dostąpili chwały Pana naszego Jezusa Chrystusa. Przeto, bracia, trwajcie niewzruszenie, trzymajcie się przekazanej nauki, której nauczyliście się, czy to przez mowę, czy przez list nasz. A sam Pan nasz Jezus Chrystus i Bóg i Ojciec nasz, który nas umiłował i dał pocieszenie wieczne i dobrą nadzieję z łaski, niech pocieszy serca wasze i utwierdzi was we wszelkim dobrym uczynku i w dobrym słowie. Na ostatek, bracia, módlcie się za nas, aby słowo Pańskie krzywiło się i rozsławiało wszędzie, podobnie jak i u was. I abyśmy byli wybawieni od ludzi przewrotnych i złych, albowiem wiara nie jest rzeczą wszystkich. A wierny jest Pan, który was utwierdzi i strzec będzie od złego. Co zaś do was, to mamy ufność w Panu, że to, co wam rozkazujemy, czynicie i czynić będziecie. Pan zaś niech kieruje serca wasze ku miłości Bożej i ku cierpliwości Chrystusowej. Nakazujemy wam, bracia, w imieniu Pana Jezusa Chrystusa, abyście stronili od każdego brata, który żyje nieporządnie, a nie według nauki, którą otrzymaliście od nas. Sami bowiem wiecie, jak nas należy naśladować. ponieważ nie żyliśmy między wami nieporządnie, ani też u nikogo nie jedliśmy darmo chleba, ale w trudzie i znoju we dnie i w nocy pracowaliśmy, ażeby dla nikogo z was nie być ciężarem. Nie dlatego, jakobyśmy potem prawa nie mieli, ale dlatego, że wam siebie samych daliśmy za przykład do naśladowania. Bo gdy byliśmy u was, nakazaliśmy wam, kto nie chce pracować, niech też nie je. Bowiem dochodzą nas słuchy, że niektórzy pomiędzy wami postępują nieporządnie, nic nie robią, a zajmują się tylko niepotrzebnymi rzeczami. Tym też nakazujemy i napominamy ich przez Pana Jezusa Chrystusa, aby w cichości pracowali i własny chleb jedli. A wy, bracia, nie ustawajcie czynić dobrze. A jeśli ktoś jest nieposłuszny słowu naszemu, w tym liście wypowiedzianemu, baczcie na niego i nie przestawajcie z nim, aby się zawstydził. Nie uważajcie go jednak za nieprzyjaciela, lecz napominajcie jak brata. A sam Pan pokoju niech wam da pokój zawsze i wszędzie. Pan niechaj będzie z wami wszystkimi. Pozdrowienie moje Pawła ręką, to jest znakiem w każdym liście, tak piszę. Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa niech będzie z wami wszystkimi. Amen. Paweł napisał dwa listy do Tesaloniczan. Ja czemu mówię do Greków? Powiem tak, bo jest to miasto do dzisiaj Saloniki, drugie miasto Grecji pod względem wielkości, które jest do dzisiaj w okręgu macedońskim. To jest takie pogórze na granicy Macedonii i Grecji dzisiaj. I wszyscy wiemy, że w Biblii Grecy opisani są jako ludzie, którzy kultywują kult umysłu, kult inteligencji. Tam rządzili filozofowie, tam rządzili myśliciele, którzy nic nie robili, tylko myśleli. I wymyślali jakieś tam, wiecie, porzekadła, jakieś przysłowia. Dla nich ten, który był inteligentny, to był ktoś. Ten, kto coś wymyślił ciekawego, coś mądrego wymyślił. A wiara jest przeciwieństwem umysłu. Ten, kto myśli, wierzyć nie może. Nie potrafi wierzyć. Bo wiara to jest coś ponadnaturalnego. Żadna ludzka zdolność to jest Boży dar, który Bóg nam dał i dał nam umiejętność, abyśmy mogli z niego korzystać. I Paweł czyta ten list do Tesaloniczan i zaczniemy od trzeciego wiersza. Paweł mówi, powinniśmy zawsze dziękować Bogu. Powinniśmy. To jest nasza powinność, nasz obowiązek. Jakby to jest coś, co musimy spełnić. Na czym coś ciąży dla nas i musimy to zrobić. Dziękować Bogu za was, bracia. Jest to rzecz słuszna. Wiara bowiem bardzo wzrasta, wasza wiara, a wzajemna miłość wasza pomnaża się w was wszystkich. Także i my sami chlubimy się wami w zborach Bożych, waszą wytrwałością i wiarą we wszystkich prześladowaniach waszych i uciskach, jakie znosicie. Wiara to nie jest takie coś, taki twór przez Boga utworzony, że to jest moja prywatna rzecz, moja wiara. Jest takie coś, że modlimy się do Boga, prosimy o coś Boga, aby Bóg spełnił naszą prośbę i wykazujemy się wiarą, pokazując ją Bogu, która będzie pobudką do Bożego działania. Bóg widzi wiarę u nas i zaczyna działać. Spełni naszą prośbę. Ale takie świadectwo, które słyszeliśmy, czy Krzysio mówił, czy Ewa, to jest pokazanie, że ludzie wierzą i tą wiarą pokazują innych, że oni wierzyli i Bóg wysłuchał. Kiedy my nawracamy się, bracia i siostry, stajemy się ludźmi wierzącymi, no to często słyszymy to z tego miejsca. Ale wtedy, zauważcie, wiele rzeczy, które traktowaliśmy jako coś prywatnego, już przestaje być rzeczą prywatną. Ludzie zaczynają nas widzieć, ludzie zaczynają nas oceniać, zaczynają nas obserwować. I ten zbór, który był w Salonikach, który wzrastał w poznaniu Boga i w wierze, był przykładem dla ludzi mieszkających wokół. Oni byli traktowani dziwnie. Wbrew wszelkim regułom tamtych panujących. Czyż nie jest inaczej? Tak samo i u nas? Biała Podlaska, już nie mówię o kraju, Biała Podlaska jest stricte katolickim miastem, prawda? Kościołów chyba jest, nie wiem, 7, może 8 katolickich. Wokół inne wioski też mają swoje kościoły, większe czasami od niektórych w białej kościołów. I my się wyróżniamy. Wyróżniamy się swoją wiarą, pojmowaniem tego, co jest w Biblii napisane. Bo na przykład tutaj w tym fragmencie czytałem, gdzie jest wyraz, w każdym wersecie, gdzie jest wyraz nauka, Biblii Tysiąclecia, czytamy, to jest Biblia katolicka, jest mu powiedziane tradycja. Czyli żyjąc zgodnie z nauką, mówi nasze tłumaczenie, Biblii katolickiej czytamy tysiąclecia, żyjąc zgodnie z tradycją. A to możemy dwójnasób rozumieć. Tesaloniczanie żyli według nauki Bożej, którą otrzymywali. Czytamy dalej piąty wiersz. Jest to dowodem sprawiedliwego sądu Bożego. Czy czujecie się osądzeni przez Boga? Z czym nam się kojarzy sąd? Z czymś negatywnym, prawda? Popełnił coś złego, osądzili go i wyrok, prawda? Lub, jeśli nie udowodniono wina, jeśli jest niewinny, uniewinnienie. Tu jest mowa zupełnie czym innym. Szósty, siódmy wiersz o tym mówi. Jest to dowodem sprawiedliwego sądu Bożego i tego, że zostaliście uznani za godnych Królestwa Bożego. My wszyscy zostaliśmy uznani za godnych bycia obywatelami Królestwa Bożego. Ale dalej czytamy ten końcówkę tego wersetu, za które też cierpicie. Człowiek jest taki, żeby unikał cierpienia za wszelką cenę. Tak jest ciało, unika bólu. Wsadzisz rękę do ognia, od razu zabierasz, odruchowo, to jest odruch bezwarunkowy. Coś, co się każe z bólem, z cierpieniem, organizm tego unika, ucieka od tego. My, kiedy się nawróciliśmy, przyjęliśmy chrześcijaństwo, podpisaliśmy jako deklarację, Boże, będziemy robić to, co Ty chcesz, abyśmy robili. I Bóg chce, bo taka jest Jego wola, Słowo Boże mówi, abyśmy cierpieli za Jezusa Chrystusa. Abyśmy cierpieli w Jego imieniu. Gdy sprawiedliwa to rzecz u Boga odpłacić uciskiem tym, którzy was uciskają, ale wam uciskanym dać odpocznienie. Wespół z nami, gdy się objawi Pan Jezus z nieba ze zwiastunami mocy Bożej, mocy swojej. I dalej, czytamy wiersz 11, Paweł mówi, w tej myśli też modlimy się zawsze za was, aby Bóg nasz uznał was za godnych powołania i w mocy doprowadził do końca wszystkie wasze dobre zamierzenia i dzieła wiary. Przypomnijmy sobie teraz modlitwę pastora, który teraz prowadził modlitwę. O co on się modlił? A my go wspieraliśmy. O Kościół. O przeszkody, które teraz nadeszły, jeśli chodzi o podłączenie energii elektrycznej. To jest jak początek. Będziemy różne rzeczy podłączać, będziemy różne rzeczy montować tam. I trzeba będzie przełamania. Modlimy się zawsze, aby Bóg uznał was za godnych powołania i Bóg uznał nas za godnych powołania. Widzimy to, jak Bóg odpowiada na nasze modlitwy. Jesteśmy uznani za godnych. Oczywiście żadna nasza zasługa. To jest wszystko łaska Boża. W 100% łaska Boża. Za godnych powołania i w mocy, swojej mocy, doprowadził do końca wszystkie nasze dobre zamierzenia. Specjalnie jest użyty wyraz dobre, bo są różne zamierzenia, ale dobre zamierzenia i dzieła wiary. To, co teraz robimy w Styżyńcu, to jest dzieło wiary, które Bóg nas powołał do tego. I Bóg prowadzi nas ku temu, aby to dzieło wiary dokończyć. Aby imię Pana naszego Jezusa Chrystusa było uwielbione w was. To Bóg chce później uzyskać. Aby Jezusa imię było uwielbione. A wy w nim, według łaski Boga naszego i Pana Jezusa Chrystusa. 13 wiersz drugiego rozdziału czytamy tak. My jednak powinniśmy dziękować Bogu zawsze za was. Znów jest słowo powinniśmy. Nie jest tak, że ja chcę podziękować. No uznałem, że podziękuję. Dostałem coś od Boga, no to kultura wymaga, żebym podziękował, prawda? Nie, że jestem coś winien. Że dano mi, no to winien jestem podziękowania. Nie, ja uznam, taka jest prawo, wiecie, w Polsce, takie niepisane, że jak ktoś mi coś daje, albo jak ktoś mi drzwi otwiera, to ktoś mówi dziękuję. Chociaż nie muszę tego robić, ale w tym fragmencie powinniśmy. Biblia wszędzie mówi, wszelkie dziękczynienie, które Bogu oddajemy, to jest nasza powinność. I musimy to zaakceptować. Jak uwielbianie Boga, to jest nasza powinność. Służba Bogu, to jest nasza powinność. Uwielbianie Boga, dziękczynienie, to jest nasza powinność. Inna sprawa, że bardzo przyjemna powinność. To nie jest przykry obowiązek. To jest bardzo przyjemny obowiązek. Patrzcie, obowiązkiem naszym jest jedzenie. Możesz nie lubić jedzenia, nienawidzić jedzenia, ale musisz jeść, aby przeżyć. Jeśli idziemy tym tropem myślenia, aby przeżyć, to musisz jeść. Nawet jak mówi się osobom chorym na anoreksję, to jest choroba psychiczna, jadłowstręt się nazywa. Nienawidzą jedzenia. Ale żeby przeżyć, to muszą cokolwiek jeść. Cokolwiek. To jest na obowiązek, ale wiecie, jaki przyjemny obowiązek. Prawda? Zależy, co kto lubi. Jest przyjemny obowiązek. Słuchajmy, za co powinniśmy Bogu dziękować. My jednak powinniśmy dziękować Bogu zawsze za was. Za siebie nawzajem. Powinniśmy dziękować Bogu. Boże, dziękuję Ci, że On jest w zborze. Dziękuję Ci, że ona jest w zborze. Że to małżeństwo jest w zborze. Że ci ludzie są w zborze. Ja dziękuję Ci za nich. Zawsze za was, bracia, umiłowani przez Pana, że Bóg wybrał was od początku ku zbawieniu przez Ducha, który uświęca i przez wiarę w prawdę. Kto to jest prawda? Zapytał Piłat Jezusa. I odpowiedzi nie uzyskał. Bo to było głupie pytanie, bracia i siostry. Bo ta prawda stała przed nim. Bóg dał nam Ducha, który uświęca. I Jezusa Chrystusa, który nas powołał. Ktoś kiedyś powiedział, że Jezus przygotował wesele baranka, a Duch Święty sprawił, że stoły się zapełniły wokół, na weselu. Tym właśnie zajmuje się Duch Święty. Jezus nas powołał do swojego królestwa jako ludzi wierzących, jako ci, którzy poświęcili swoje całe życie, aby Mu służyć, a Duch Święty zmienia nas, aby ta służba stała się faktem. Bo może deklarować, Boże, ja chcę Ci służyć, ja będę za Tobą chodził wszędzie. Jak Piotr, pamiętacie, przed męką Jezusa, deklarował przed Jezusem, Jezu, Panie, ja przed Tobą jestem, za Tobą jestem gotów pójść wszędzie, nawet na śmierć. Czy on to mówił nieszczerze? Czy on kłamał w tym momencie? Absolutnie nie. Piotr nie kłamał. Piotr mówi prawdę. Ale Jezus powiedział, Piotrze, zanim kur zapieje, 3 razy mnie się zaprzesz. I to się stało faktem. I kiedy Piotr uświadomił sobie, że to zrobił, co Jezus mu przepowiedział, jeden fragment mówi, że Jezus obejrzał się na Piotra, Piotr się rozpłakał, bo zobaczył, że obiecał, ale nie miał siły tego zrobić. Duch Święty właśnie jest po to, abyśmy mieli siłę zrobić cokolwiek, do czego Bóg nas powoła. Budowa, której się podjęliśmy, ekonomicznie jest nie do zrobienia. Patrzymy po ludzku, jest nie do zrobienia. Wybudujcie taki budynek, ile nas tutaj w zborze jest, możemy przejrzeć członków, ile mamy, sympatyków mamy troszkę więcej, możemy na wszystkie pieniądze, które mamy, jako swój dochód, wszystkie oddamy w 100%, co byśmy mogli zrobić? Może na fundamenty, może by starczyło, może to nie. A powiedział, że to stanie. I to nie stanie, wiecie, za 20 lat, 30, kiedy ja już będę, wiecie, z balkonikiem chodził, prawda? No, przyjdę na otwarcie zboru. Przywiozą mnie. Pastor będzie z góry, już wszystko widział, oglądał tam. Nie. Bóg to zrobi szybko. Dlaczego? Bo przyszedł Duch Święty i uświęcił nas do tego dzieła wiary, do którego nas Bóg powołał. Bóg Ojciec, Jezus Chrystus i Duch Święty mają swoją rolę. Doskonale ze sobą współgrają. To jest Bóg, który jedyny, idealna zależność, współzależność, idealna harmonia. Każdy wie, co ma robić. Bóg Ojciec stworzył świat, Jezus dał zbawienie, a Duch Święty uświęca nas, przekonuje nas o grzechu, sprawiedliwości, o sądzie, kształtuje nasze charaktery i daje nam moc. To, za czym wszyscy tęsknią. Daje nam moc. Nikusia trochę pocierpiała, Bóg ją uzdrowił. Dlaczego? Bo Bóg dał moc uzdrowienia. Pamiętacie taki fragment? Jest mowa o Jezusie. Była w tym czasie w Nim moc Pana ku uzdrawianiu. Był taki fragment. Ku uzdrawianiu. Kiedy Jezus wskrzeszał Łazarza, była moc w Nim ku wskrzeszaniu. Była moc. Jezus nie odwalił kamienia, wiecie, Jezus Bóg, który jest tu kamień odwalił, wiecie, nie ma problemu. Łazara tu za te, wiecie, szmaty, które owinięty, wyciągnął na zewnątrz tutaj. Słuchaj, Łazarzu, budź się. Nie było nic takiego. Jezus powiedział tylko słowo. Ale słowo, które się różniło od naszego, które ja powiem słowo do was. Chyba że Bóg za tym słowem, które ja powiem, da moc. To jest diametralna różnica. Tutaj modliliśmy się i wyznawaliśmy Bożą moc. Wyznawaliśmy Boże zwycięstwo, Boże przełamanie. To nie były zwykłe słowa, bo do tego zachęca nas Biblia. Jeśli my wyznajemy z wiarą, uwalnia się moc. I aniołowie przygrupowują się do ataku, żeby zniszczyć i zaatakować terytorium szatana. Bo ten kościół ma powstać. Pamiętacie, jak budował świątynię Salomon? Pomaga mu jego ojciec Dawid. Niby coś takiego ziemskiego. No, Dawid naskładał cegiełek, kamyczków, tam złota, srebra, miedzi, wszystkiego poprzygotowywał. No to dziwnego, że Salomon pobudował, jak miał tyle tego wszystkiego. No to... I ludzi jeszcze miał. Gdyby nie Boża łaska, nic by nie zbudował. Zauważcie jedną rzecz. W tamtych czasach z reguły zawsze były wojny. Zawsze. Czasami to była nawet tradycja, że wojowali ze sobą. Państwo z państwem, królestwo z królestwem, miasto z miastem. Ale nie wiem, czy zauważyliście, kiedy Salomon zaczął rządzić, przez kilkanaście lub kilkadziesiąt lat był spokój. To było nie do pomyślenia w tamtych czasach. Dlaczego był spokój? Żeby Salomon spokojnie mógł wybudować świątynię. Jeśli będziemy walczyć, będziemy wyznawać Boże obietnice, nie tylko o budowę kościoła, wszelkie słowo, które Bóg nam dał. Bóg przygotuje wszystko, żeby to się stało. Bóg przygotuje wszystko. Da moc, da okoliczności, da sprzyjających ludzi wokół. Wszystko przygotuje. Ale chce wiary. Wiary w niemożliwe. To już nie ten czas, bracia, siostry, kilka lat temu, kiedy wierzyliśmy w takie proste rzeczy. Teraz nadchodzi czas, kiedy musimy wierzyć w to, co niemożliwe. To, co nie ma prawa się stać. A to się stanie. Bóg to, czego nie ma, powołuje do istnienia, mówi Słowo Boże. Znamy ten werset na pamięć. U Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Ten werset znamy na pamięć. I co on w nas wywołuje? No rzeczywiście, Bóg wszystko może. Bóg to, czego nie ma, powołuje do bytu. Prawda? Ale te słowa powinno w nas żyć. Że to słowo w naszym życiu zacznie działać. Nie, że to słowo, bo no jest słowo. Słowo jest, no. Ale to ma być słowo rema. Konkretnie do nas, do naszego kościoła. Nie mamy finansów, Bóg wzbudza finanse. Nie było nawet myśli o budowaniu kościoła, zaczniemy budować kościół. Nie było projektu, projekt jest. W walkach, bo w walkach, ale jest. Bóg dał zwycięstwo. Zauważmy, że Jezus to jest taką istotą, która zawsze zwycięży. Pamiętamy o tym? On zawsze zwycięży. Nie jest w sporcie, czasami jest remis ze wskazaniem na, jak sami bokserzy walczą, prawda? Jest nokaut, to wiadomo. Jeden leży, drugi się śmieje zadowolony, ręce podnosi. W 15 rundzie położył go. Wiecie. To nawet do walki nie dojdzie, rozumiemy? Jezusa z szatanem. Nie dojdzie do walki. Jezus powie słowo i po przeciwniku. Nawet nie dojdzie, nie ma tak, że jest remis, ale sędziowie wskazali na tego zawodnika. Wskazali na Jezusa. Nie ma tak. Jeśli wierzysz, rzeczy działają. Rzeczywistość się zmienia. Rzeczywistość się zmienia. Do tego też powołał was przez Ewangelię, którą głosimy, abyście dostąpili chwały naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przeto, bracia, trwajcie niewzruszenie, trzymajcie się przekazanej nauki, którą nauczyliście się, czy to przez mowę, czy przez list nasz. Trwajcie niewzruszenie i trzymajcie się przekazanej nauki, czyli Ewangelii. Niewzruszenie. A sam Pan nasz, Jezus Chrystus i Bóg Ojciec nasz, który nas umiłował i dał pocieszenie wieczne. Krzysztof kiedy się modlił, dziękując Bogu za uzdrowienie jego córki, mówił o pocieszeniu. I on nie mówi takie pocieszenie, że ja pod niego podaję, tak, Krzysiu. To jest super, prawda? To nie takie pocieszenie chodzi. Pocieszenie wieczne. Ludzie próbują się pocieszyć. Flaszkę dzisiaj obalę i jest okej, okay, do rana. A później co? Następna flaszka. I znów do rana. 365 flaszek i same noce spokojne, prawda? A potem co? Marskość wątroby. Takie pocieszenie ludzkość daje. Dopalacze, mocarz. Możemy mocarza, wiecie, wziąć tabletkę jedną. Jest to pocieszenie, które daje świat. A ma zabójcze efekty uboczne. Bóg daje pocieszenie wieczne i dobrą nadzieję. Ale z łaski. Dobrą nadzieję z łaski. Musimy wrosnąć w Pana Jezusa, bracia i siostry. Musimy tak być od Niego zależni w każdym calu. Musimy być od Boga zależni. Że wszystko od Niego zależy. A bez Niego nic się nie stanie. Sam Paweł tyle lat był wierzący i po kilkudziesięciu latach chodzenia z Panem napisał w jednym z listów: wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia w Jezusie Chrystusie. Umiem cierpieć głód, a umiem być nasycony. Co to problemu? Umieć być nasycony. Zjesz obiad i jesteś nasycony, nie? Umiem być nagi, umiem żyć jako nagi, umiem żyć przyodziany. Umiem cierpieć i mróz, i ciepło. Co to znaczy umiem? Nie narzekając, mając stałość umysłu swego. Okoliczności się zmieniają, iście szaleńczym tempie, a jestem stały przed Bogiem. Tak Job. Tragedia w domu się stała, Bóg dał, Bóg wziął, niech imię Pańskie będzie uwielbione. To jest stałość. Słowo Boże mówi o cierpliwości. To właśnie to jest cierpliwość. Niewzruszoność i trzymanie się w Ewangelii. To jest cierpliwość. Do czasu, kiedy Bóg zadziała. Kościół wstanie, powstanie, bracie i siostry, pobudujemy Kościół. Bo Bóg tak zapowiedział. Jak Bóg to zapowiedział, to tak się stanie. Ale musimy współdziałać z Bogiem. Musimy uruchomić pokłady wiary, które Bóg nam dał. Wiary w niemożliwe. Wiary w niemożliwe. Po to są te świadectwa. Zobaczcie, ile świadectw teraz jest. Z dwóch powodów. Bo Bóg więcej działa, bo ludzie mają większą wiarę, a po drugie, ludzie nie wstydzą się powiedzieć świadectwo o sobie. Bo tyle osób wcześniej było, wstydziło się powiedzieć. Bóg czynił wspaniałe rzeczy, a ludzie bali się. No jak ja stanę przez zbory i nie odezwę się? Zacznę się jąkać, nikt mnie nie zrozumie. Będę mówił chaotycznie, tam z tyłu mi nikt nie zrozumie. Będę pytać tam kogoś, tam, o czym on mówił w ogóle. W Bogu nie ma wstydu. Jak wierzysz, nie wstydzisz się. Idziesz i mówisz, Bóg mi uczynił to i to i to. I to wzbudza nas jeszcze większą wiarę. Jeszcze większą wiarę. Po to Bóg daje takie świadectwo, takie małe cegiełki, aby nas pobudzić do działania. Na ostatek, bracia, módlcie się za nas, aby słowo Pańskie krzywiło się i rozsławiało wszędzie, podobnie jak i u was. Abyśmy byli w objawieniu od ludzi przewrotnych i złych, albowiem wiara nie jest rzeczą wszystkich. A wierny jest Pan, który was utwierdzi i strzec będzie od złego. Wierny jest Pan, który nas utwierdzi i strzec będzie od złego. Co zaś do was, mam ufność w Panu, że to, co wam rozkazujemy, czynicie i czynić będziecie. Pan zaś niech kieruje serca wasze ku miłości Bożej i ku cierpliwości Chrystusowej. Cierpliwość Chrystusowa powinna być naszym udziałem, czyli stałość i niewzruszoność. Jezus był stały. Co by się działo wokół Niego, Jezus był cały czas stały. Zauważyliście? Wokół Niego burza było, szalał sztorm, ludzie zabijali się, kłócili się, były rozruchy, zamieszki. A Jezus był cały czas stały. Kiedy stanął przed Piłatem Jezus, kiedy faryzeusze podburzyli lud, całe tłumy krzyczały ukrzyżuj, ukrzyżuj. Jezus stał. Dlaczego? Bo tak sobie życzył Ojciec w niebie. Stał. Był stał niewzruszony. I w 17 rozdziale Ewangelii Jana Jezus prosił: Boże, daj mi tych ludzi. Niech oni będą ze mną. I co się stało? Bóg spełnił jego prośbę. Jesteśmy teraz Jezusem Chrystusem. I pozostańmy z Nim. Bo On da nam pocieszenie wieczne, da nam moc, która przezwycięża wszystko, da nam miłość bez ograniczeń i da nam wspaniałą łaskę. I doprowadzi wszystkie nasze dobre zamierzenia do końca i nasze dzieła wiary, do których Bóg nas powołał. Do końca, do wspaniałego, cudownego końca. Że już niedługo będzie otwarcie tego kościoła w Strzeżeńcu. Już niedługo. Niech Bóg nas wszystkich błogosławi, bracia i siostry. Amen.